Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Cieszę się, że możemy dzisiaj być razem na naszej wspólnej audycji. Proszę Państwa, w całej Polsce sytuacja na wsi jest bardzo trudna. W całej Polsce rolnicy bardzo dużo mówią dzisiaj i chcą mówić dzisiaj o swojej przyszłości. Patrzą z niepokojem na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Parlament Unii Europejskiej ma głosować budżet. Pojutrze pan poseł Wojciechowski mówi, że propozycja, którą oni przedłożyli, ma być dużo korzystniejsza od tej, którą ustalił pan premier w czasie negocjacji, w czasie szczytu. Czekamy na te decyzje, gdyż te decyzje mogą spowodować, że więcej pieniędzy będzie przeznaczone nie tylko na dopłaty bezpośrednie, ale również na rozwój obszarów wiejskich, o co przecież tak bardzo wielu rolnikom chodzi. A proszę Państwa, 14 w całej Polsce Solidarność Rolników, która się przekształciła w Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, organizuje we wszystkich miastach wojewódzkich oraz innych miastach protesty, masowe protesty rolników. Mam skromną nadzieję, że uda się jak najliczniej zaprezentować rolnikom swoje problemy przed urzędami wojewódzkimi czy też przed urzędami powiatowymi. Tam, gdzie tylko będzie to możliwe, rolnicy powiedzieli, że będą organizowali swoje protesty. Dzwonił do mnie ksiądz Giliatowicz ze Słupska i mówił o 11 msza święta w kościele świętego Jacka, a potem pan Tur organizuje wielki protest tamtejszych rolników. Wiadomo, ziemia, jeszcze raz ziemia, ale przecież nie tylko ziemia. A my, proszę Państwa, chcemy te wszystkie sprawy, te wszystkie trudne sprawy powierzyć Panu Bogu, powierzyć Matce Bożej Chłopskiej, Matce Bożej Lipskiej w czasie naszych rekolekcji, które odbędą się w Rybnie. Poprosiłem księdza kustosza, księdza owczarka, kanonika z Rybna, aby zaprosił Państwa i dlatego cieszę się, że jest z nami. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Może krótko Maryja, program, bardzo krótko program rekolekcji byśmy poprosili.
Moi drodzy, prawie 2 lata temu tą drogą przekazywałem słuchaczom Radia Maryja smutną wiadomość o śmierci wspaniałego duszpasterza rolników, księdza kanonika Henryka Piotrowskiego z Grodziczna w dekanacie rybnińskim naszej diecezji toruńskiej. Dziś chciałbym przekazać wiadomość radosną i pełną nadziei. W dniach od 21 do 24 marca, a więc od czwartku do niedzieli palmowej, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie na świętej ziemi lubawskiej przy Matce Bożej Lipskiej odbywać się będą ogólnopolskie rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi pod hasłem Radość wiary w życiu mieszkańców wsi. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ksiądz biskup Edward Frankowski ze Stowolowej Woli, sufragan z Sandomierski. Początek rekolekcji w czwartek 21 marca o godzinie 17:30, a zakończenie w niedzielę palmową o godzinie 9:30. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w rekolekcjach przez przyjazd do Rybna i za pośrednictwem Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy księdzu za to zaproszenie. Ja chcę tylko powiedzieć, że nauki rekolekcyjne zaczynamy w czwartek o godzinie 17:30. Następnie mamy w czwartek również rozmowy niedokończone na temat kult Matki Bożej Lipskiej w życiu polskiej wsi. Jak w piątek zaczynamy o godzinie 8:30 nasze spotkanie, nasze nauki rekolekcyjne, kończymy o godzinie 10:00 i następnie w piątek o godzinie 17:30 rozpoczynamy mistyczną drogą krzyżową, która odbędzie się o 17:30 i potem msza święta z nauką rekolekcyjną, czas wzrastania również z tamtego miejsca, czyli z Rybna, naszą młodzieżą będzie młodzież z Liceum Katolickiego z Górzna. W sobotę 9:30, 17:30, w sobotę o godzinie 10:30 debata rolna, jak zwykle nagrywana przez techników naszego radia, a o godzinie 21:40 rozmowy niedokończone na temat ogólnej sytuacji życia rolników na terenach kujawsko-pomorskiego i Warmii i Mazur. W niedzielę ksiądz biskup ordynariusz zakończy nasze rekolekcje o godzinie 9:30. Serdecznie jeszcze raz, proszę księdza, dziękuję za to przygotowanie, za te wszystkie sprawy, które ksiądz się podjął. Cieszę się, że tam u Matki Bożej Lipskiej, w okolicach Matki Bożej Lipskiej będą rolnicy mogli modlić się i prosić o łaskę nie tylko nawrócenia, ale również i pomyślności dla swojej pracy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, tyle może o rekolekcjach, tyle o wspaniałym księdzu, który budował tam piękny kościół, wyposażony, duży kościół. Pomieści bardzo dużo ludzi. Prosimy już dzisiaj całą rodzinę Radia Maryja, pomyślcie o tym, żeby umożliwić rolnikom, żeby przyjechali tyle dni, być razem, być w wielkiej wspólnocie wsi, w wielkiej wspólnocie rolników, którzy chcą Panu Bogu zawierzyć swoją pracę, zawierzyć swoją przyszłość i przemyśleć to, co dla nich jest ważne, to, co dla nich jest istotne, to, co dla nich jest potrzebne. I tą pieśń dedykuję wszystkim tym, którzy w tym okresie Wielkiego Postu korzystają z sakramentu pokuty, jak również są na rekolekcjach parafialnych, jak również i regionalnych, bo z tego, co słyszałem, wiele rekolekcji odbywa się w różnego rodzaju domach, klasztorach, miejscach, gdzie rolnicy mogą być razem. W tym wszystkim dedykuję tą pieśń.
Thank you.
Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, sytuacja na wsi jest bardzo zła. To posiedzenie Sejmu dotyczyło bardzo wielu różnych spraw, ale przede wszystkim również była omawiana sprawa biedy na wsi. Na wsi wyjątkowa bieda. Sejm rozpatrzył informację dotyczącą oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań w celu ograniczenia skali zakresu ubóstwa, szczególnie ubóstwa rodzin z dziećmi, rodzin wielodzietnych z osobami bezrobotnymi. Proszę Państwa, wielu posłów wypowiadało się w bardzo konkretny sposób, pokazując, że bieda na wsi jest przeogromna, że jest bezrobocie sięgające około miliona ludzi, że jest to bezrobocie jawne i niejawne, że również i prezes Kaczyński w swojej wypowiedzi dotyczącej wotum nieufności dla rządu wskazał, że dochody rolników stanowią 70% dochodów ludzi w mieście, że szkolnictwo, że wszystko to, co było dobre dla wsi, zaczyna powoli padać, a negocjacje z Unią Europejską przynoszą kolejne poczucie bezradności rządu co do działań. Dlatego cieszę się, że są z nami, że jest dzisiaj z nami pan poseł Robert Telus, który jest w Komisji Sejmowej Rolnictwa, ale nie tylko w Komisji Sejmowej Rolnictwa, bo również tak na co dzień wspiera wszystkich rolników. Cieszę się z tego z nami, że jest z nami pan Kazimierz Głowa, hodowca drobiu, dlatego że mówią, że kury niosą jajka, ale jajka niestety są coraz tańsze. Jest pan Marek Sarwa, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Opocznie, gdzie ostatnio obradowano nad sprawami związanymi ze szkodami łowieckimi i jest oczywiście asystent pana posła. Pan poseł zawsze musi mieć swoją pomoc. Pan Tomasz Kopera, dzień Boże wszystkim, cieszę się bardzo. Proszę Państwa, ale wiadomą rzeczą jest, że jak jest mowa o posiedzeniu Sejmu, posiedzeniu Komisji Rolnictwa, to już takim sprawozdawcą naszym antenowym stał się pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, którego serdecznie witam na antenie i bym prosił o bardzo krótkie wprowadzenie dotyczące tego, co się w Sejmie działo i dlaczego tak wszyscy dzisiaj mówią o tym, że na wsi jest coraz gorzej, na wsi jest źle i że po równi pochyłej to wszystko zmierza ku tragicznemu końcowi.
Szczęść Boże, panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich w studio, również wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym krótko powiedzieć o tym, czym się zajmowała komisja w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. Było sporo posiedzeń, było wiele tematów, o części będą mówili uczestnicy w studio, ale rzeczywiście w Komisji Rolnictwa koncentrują się jak w soczewce problemy polskiego rolnictwa i te sprawy, o których pan redaktor mówił, problem biedy na wsi, problem braku perspektyw, spadającej produkcji rolniczej, to wszystko jest w relacjach nie tylko w danych Ministerstwa Rolnictwa, ale również w tym, co mówią zapraszani przez nas przedstawiciele organizacji rolniczych. Niestety to wszystko wyraźnie widać. Przede wszystkim nie ma żadnego pomysłu obecnego rządu, który już szósty rok rządzi, by przeciwdziałać pewnym zjawiskom, które sam opisuje. Spadają dochody na wsi, nie ma, rynki są niestabilne. Dramatycznie sytuacja wygląda z negocjacjami, czy już właściwie ustaleniami dotyczącymi przyszłej wspólnej polityki rolnej, a jednocześnie widzimy cały czas, mówiąc tradycyjnie, rząd idzie w zaparte. Tam, gdzie wyniki negocjacji dramatycznie są niekorzystne dla polskiej wsi, cały czas z uporem maniaka i minister Kalemba i jego przedstawiciele próbują mówić o tym, że wynegocjowano bardzo dobre wyniki. Takie dane są zresztą przekazywane nawet księżom, którzy zgromadzili się na konferencji duszpasterzy rolników, również takie informacje przekazywano. A my przygotowujemy precyzyjną informację, gdzie będzie dokładnie tabela, punkt po punkcie, dane, liczby, które to określą. Czekamy za decyzją Parlamentu Europejskiego. Pan redaktor wspomniał, że w tym tygodniu ma być głosowanie. Bardzo dużo robi Janusz Wojciechowski, chcę mu za to publicznie podziękować, no ale może się okazać, że i parlament nie będzie w stanie zmienić tych niekorzystnych warunków, które zaakceptował polski rząd, premier polskiego rządu pan Donald Tusk. Na pierwszy filar wspólnej polityki rolnej, czyli to, z czego są finansowane przede wszystkim dopłaty bezpośrednie dla rolników, wynegocjowano wielkość tego filara mniejszą niż była w latach 2007-13. No więc nie można mówić o jakichś większych dopłatach, jeżeli wynegocjowano mniejszą kwotę. Minister rolnictwa zapowiada, że ma zgodę na przesunięcie z drugiego filara części pieniędzy na to, żeby poprawić trochę płatności bezpośrednie. Tylko ja przypomnę rolnikom, drugi filar to są środki na modernizację gospodarstw. To są środki na pozarolnicze miejsca pracy. To są środki na programy rolno-środowiskowe, na zalesienia, na wsparcie dla młodych rolników, na gospodarstwa niskotowarowe, na przetwórstwo rolno-spożywcze. Czyli co? Z tego filara, gdzie wynegocjowano warunki dramatycznie złe, dramatycznie, jeszcze ma być zabrane 2,5 miliarda euro po to, żeby ratować przed rolnikami trochę twarz w sprawie negocjacji dopłat bezpośrednich, czyli w tym drugim filarze, a jeszcze 1,4 miliarda euro na zobowiązania lat minionych, czyli na renty strukturalne, na programy rolno-środowiskowe. W tym funduszu, w tym filarze praktycznie nie ma pieniędzy na modernizację polskiej wsi. A na posiedzeniach naszej komisji przedstawiciele poszczególnych grup mówią o tym, że chcieliby z tych przyszłych pieniędzy wsparcia. Mówią o tym producenci trzody, mówią drobiarze, mówią rolnicy ekologiczni, mówią ci, którzy zajmują się produkcją regionalną i sprzedażą bezpośrednią, mówią o tym przetwórcy. No z czego to ma być realizowane, jeżeli rząd zgodził się na tak słabe wyniki negocjacji? My chcemy to wszystko bardzo precyzyjnie wytłumaczyć społeczeństwu i pokazać. Ale jednocześnie podejmujemy również działania bardzo konkretne. Ja uważam, jestem o tym przekonany, szansą w Polsce również dla mniejszych gospodarstw, które powinny wyjść ze sfery ubóstwa, ze sfery tylko i wyłącznie pomocy socjalnej, jest produkcja na rynek lokalny, sprzedaż bezpośrednia, lokalne przetwórstwo. To wszystko, co funkcjonuje znakomicie w krajach Europy Zachodniej. Tam się odbywają w małych miasteczkach, na rynkach, odbywają się targi w określonych dniach, tygodniach, gdzie rolnicy sprzedają drób, sprzedają jaja, sprzedają swoje wyroby, wędliny i tak dalej, i tak dalej. To tam funkcjonuje, w Polsce praktycznie nie funkcjonuje. Z danych, które dostaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa, wygląda, że jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, to jest około 5300 gospodarstw, ale z tego 4000 gospodarstw to są pszczelarze, którzy sprzedają swój miód. Reszta to jest na przykład rolnicy, którzy sprzedają drób, indyki, gęsi, czy tam, czy tuszki innych gatunków drobiu, to jest raptem 53 w Polsce na 1,5 miliona gospodarstw mniej więcej. No, czyli to nie funkcjonuje. Co z tego, że są przepisy, które są właściwie nierealizowane, bo powiatowi lekarze weterynarii stosują tego typu ocenę gospodarstw i oddziaływania na gospodarstwo, że właściwie każdemu są w stanie wybić z głowy sprzedaż bezpośrednią. Jest pomysł, by bardzo szybko powołać jakąś specjalną grupę z posłów. Ja rozmawiałem o tym również z posłami koalicji rządzącej, z Platformy przede wszystkim, bo ci rządzą w Polsce, żeby zwołać grupę, która zajęłaby się udrożnieniem tej sprzedaży bezpośredniej produkcji w małych gospodarstwach. O tym mówili zresztą przedstawiciele na Komisji Rolnictwa z Małopolski, z Podkarpacia. Pokazywali konkretne przykłady, że to nie idzie. O tym się mówi, a to nie idzie. W innych krajach jest rozwiązane, w Polsce nie idzie. Mam nadzieję, że taki zespół, ja zresztą deklaruję intensywną pracę również w tym zespole, pokaże, gdzie są bariery, gdzie są problemy prawne, które uniemożliwiają ludziom sprzedaż produktów z gospodarstwa nie poprzez hurtowników, nie poprzez sieci wielkie, tylko bezpośrednio do konsumentów, czy na terenie gospodarstwa, czy w
rozumiem, panie pośle, rozumiem, że szukacie rozwiązań, rozumiem, że spraw jest bardzo wiele. Czy na dzień dzisiejszy te wasze posiedzenia zakończyły się jakimiś dezyderatami? Czy macie coś do zaoferowania rządowi, żeby jednak rozwiązał z tego, o czym wy rozmawiacie?
Panie redaktorze, prawie każde posiedzenie komisji kończy się dezyderatem w określonych obszarach. To jest niestety wszystko, co może komisja zrobić, pokazując rozwiązania, zwracając uwagę, dając wyjaśnień precyzyjnych. My te wyjaśnienia otrzymujemy, ale często bardzo takie, przepraszam, mętne, które właściwie pokazują, że rząd jest bezradny, nie ma żadnego pomysłu, jak ratować sytuację. Więc chcemy również przedstawiać konkretne propozycje rozwiązań, w jaki sposób uważamy, że należy sprawy rozwiązywać, ale przypomnę, w systemie demokracji parlamentarnej to rząd jest odpowiedzialny za przygotowywanie również aktów prawnych. Jeżeli, zresztą to obserwuję, bo zgłaszaliśmy wiele, projekty PiS-u leżą do tej pory w zamrażarce i z nich żadnego użytku nie ma, że jeżeli chcemy pewne sprawy rozwiązać, to one muszą być zgłoszone i zaakceptowane, a przynajmniej zaakceptowane przez koalicję rządzącą. I do tego, żeby zaczęli odpowiedzialnie myśleć o sprawach polskiej wsi. Bo w przeciwnym wypadku to wszyscy razem to jest tylko głos wołającego na puszczy. Takie działania, panie redaktorze, podejmujemy i będziemy na bieżąco rolników
dziękujemy za informację.
Co jest możliwe do zrealizowania.
Dziękujemy za informację. Życzymy, aby jak najwięcej tych waszych działań było przełożonych na praktyczne działania rządu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Proszę Państwa, to tak na wstępie chciałem, żeby pan Jan Krzysztof Ardanowski, który jest tym niby naszym sprawozdawcą dotyczącym właśnie działań Komisji Rolnictwa, mógł zabrać głos, bo posiedzeń było wiele. Natomiast dzisiaj chcemy zająć się przede wszystkim sytuacją polskiej wsi, polskich rolników na tak zwanym przednówku. Trudna sytuacja. Proszę Państwa, jeszcze raz pozwólcie, że przeczytam to, co powiedziała pani poseł Masłowska Gabriela w czasie posiedzenia Sejmu. Miałam marzenie. Marzyła mi się dostatnia i ludna polska wieś, która jest skarbicą wartości. Tymczasem polska wieś uległa degradacji, polska wieś pustoszeje. Czy Państwo wiecie, że z oficjalnych danych GUS, i to nie potrzeba dodatkowych badań, wynika, że największy zasięg ubóstwa ekonomicznego ma miejsce wśród gospodarstw domowych, rolników. Aż 8,9% osób znajduje się poniżej minimum egzystencji, poniżej relatywnej granicy ubóstwa 25%, a poniżej ustawowej granicy ubóstwa 20,1%. Rolnictwo w Polsce bije niechlubne rekordy. Ubóstwem zagrożone są nie tylko gospodarstwa rolników i tu znowu oficjalne dane GUS, ale cała polska wieś. Z oficjalnych danych GUS wynika, że w porównaniu z miastem trzykrotnie wyższe są niechlubne wskaźniki minimum egzystencji. Jeśli porównamy miesięczne wydatki na osobę z pozostałymi grupami gospodarstw w Polsce, to w gospodarstwach rolników na ochronę zdrowia wydaje się dwukrotnie mniej, na kulturę i edukację trzykrotnie mniej, a we wszystkich grupach wydatków wydaje się od 50% do 150% mniej niż w innych gospodarstwach. Proszę Państwa, to tylko taki krótki urywek tego, co w Sejmie mówi się na temat wsi. Panie pośle, zajmujecie się wszystkimi sprawami. Mówię o przednówku. Dla rolnika najważniejsze jest, jak przetrwać do pierwszych zbiorów. Ten okres, który się teraz zaczyna, jest dla niego trudny. Na komisjach sejmowych dyskutowaliście sytuację na wszystkich polskich rynkach, a więc rynek zbóż, rynek mięsa, rynek mleka, rynek drobiu i tak dalej. I z tego wynika, że na wszystkich rynkach jest źle. Co w takim układzie możemy dzisiaj mówić polskim rolnikom, jak mają żyć?
Czy ja może wrócę najpierw do tego, panie redaktorze, co pan powiedział o tej no, takiej skandalicznej sytuacji, która była w tym tygodniu w Sejmie. Chodzi o Fundacja Maciuś przygotowała badania w Polsce o biedzie w Polsce i tutaj było, no, pokazują statystyki, że 800 tysięcy dzieci przychodzi do szkoły niedożywionych. 800 tysięcy dzieci. To nie jest jakaś drobna skala, to jest wielka skala. Dzieci niedożywionych. No i skandaliczna sprawa, że no, były marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu, pan Niesiołowski, jednym z programów telewizyjnych, mówi, że, no, że to nie jest bieda, że on nie wierzy w tą biedę, bo dawniej, za jego czasów, jak był dzieckiem, to był wyjedzony szczaw z nasypów i jedli śliwki mirabelki.
Smacznego.
No właśnie, ale panie redaktorze, to tak, to jest z jednej strony sprawa śmieszna, można się z tego śmiać, z tej wypowiedzi, ale z drugiej strony to jest skandaliczna wypowiedź i wypowiedź, która no, martwi i która no, dobija nas, bo panie redaktorze, 800 tysięcy dzieci jest niedożywionych. 800 tysięcy, a przedstawiciel rządu, przedstawiciel partii rządzącej mówi, że no, wysyła ich, żeby jedli szczaw i mirabelki. To ja się z tego nie śmieję. Ja mówię, że to jest skandal, skandal, który powinien być przez postawiony, za tą wypowiedź powinien być postawiony przed komisją etyki, przynajmniej przed komisją etyki poselskiej, bo to jest skandal.
Panie pośle, takich skandali w tym od 89 roku w Polsce, na wsi polskiej jest bardzo wiele. Likwidacja szkół, wzrastające bezrobocie, ziemia leżąca odłogami. Skandal za skandalem i skandalem pogania. Natomiast ludzie chcą żyć i ludzie chcą znaleźć dla siebie miejsce w tej polskiej rzeczywistości, bo coś robić muszą, przecież nie wszyscy wyjadą za granicę. W związku z tym to, co dzisiaj przeczytałem i ten milion bezrobocia będący na wsi, to jest coś strasznego.
Tak,
Te rynki, o których dzisiaj chcemy mówić, no się mają, bo mówi się o tym, że zboża z przyszłych zbiorów już tam poszczególne giełdy przewidują, że będzie więcej, a więc, że cena spadnie. Mówi się o tym, że jajek będzie teraz coraz więcej, a więc cena jajek spada. Mówi się o tym, że wołowina, w związku z tym, że jest niesamowite oszustwo, jeżeli chodzi o zakłady pracy w sprzedawaniu produktów i produkcji przetworów, jest coraz trudniejsza. Mleko, ludzie się boją, że uwolnienia kwot, że cena spadnie. Mówi się o tym, jeszcze nie wiadomo, czy będą rolnicy płacili kary, czy nie, bo jeszcze nie policzyli sobie tych wszystkich spraw związanych z dostawami mleka. Jest źle, więc tak. Panie pośle.
A panie redaktorze, czy pan nie zauważa, czy państwo nie zauważacie, że od jakiegoś czasu w Polsce nie dba się o polskie rolnictwo? Nawet ja bym powiedział inaczej, że walczy się z polskim rolnictwem, walczy się z polskim hodowcą. No przecież nawet i ta sprawa dopłat, Krzysztof, przy okazji pozdrawiam Krzysztof ciebie, mówił o tym, że na jednej z komisji rozmawialiśmy o wynegocjowanych środkach. Panie redaktorze, no ciągle mówiliśmy o tym, że musimy mieć wyrównane dopłaty do rolnika niemieckiego. Rolnik niemiecki bierze 340, my do tej pory 190. A negocjacje były takie na prosty chłopski rozum.
Wróćmy do rynków, cena mięsa wieprzowego, cena mięsa wołowego. Wróćmy do tego, bo ja rozumiem, o dopłatach mówimy na okrągło, o dopłatach się mówi, że jest bardzo źle. Natomiast dzisiaj musimy popatrzeć, jest przednówek, co czeka rolnika, który chce wysłać dziecko do szkoły. Mówi się o tym, że dzieci wiejskie nie mogą jechać na kolonie, bo nie stać rodziców na to, żeby zapłacić chociaż tą ulgową
składkę. 400 złotych nawet.
Tak. Więc powiedzmy, co tych ludzi czeka, bo jeżeli chodzi o paszę, mamy tutaj bardzo dużo rolników, chcą oni też powiedzieć o twojej sytuacji. Może kilka słów na temat rynków i tego, co było na komisji.
Znaczy, jeżeli chodzi o rynki, to omawialiśmy wszystkie rynki, które są, znaczy rynki rolne. Mówiliśmy o rynkach mięsa. Jeżeli chodzi o pogłowie trzody chlewnej, no w tej chwili od jakiegoś czasu w Polsce to po głowie mocno spada. Na tą chwilę mamy 11 milionów sztuk hodowanych. To jest to bardzo mało.
Minister Kalemba chce program naprawić.
Tak, ale ten program jest bardzo ładnie, on wygląda tak wizualnie, tak promocyjnie, jako rząd się promuje, że robi program i dobrze, że robi. Tylko, że gdy się zagłębimy w ten program, no to tutaj się już zaczynają schody. No po pierwsza rzecz, dotacje do loch będą, jeżeli będzie od 150 loch w gospodarstwie. No to tutaj będziemy wspierać tylko te duże gospodarstwa. A nie mówimy o tych małych gospodarstwach. A przede wszystkim Polska się składa z gospodarstw rodzinnych. I to jest nasza przyszłość. Dlatego ten program rolny, dobrze, że coś ministerstwo przynajmniej ogłasza, ale my już widzimy, że ten program rolny nie jest taki piękny, jak on wygląda pięknie.
Powiedział pan o lochach, panie pośle. Ja tutaj mam informację, że Komisja Europejska będzie, Polska jest na liście, która będzie karała Polskę za to, że lochy nie mają właściwych warunków bytowania?
No tak, no bo od 1 stycznia tego roku weszły w życie nowe normy dotyczące hodowli loch i nasze normy do tej pory, które były, no nie spełniają tych unijnych norm.
To znaczy konkurencyjność, tak?
To chodzi o to wszystko o konkurencyjność, bo gdybyśmy tak naprawdę spojrzeli na te rynki ogólnie, nie każdy pośrednio, każdy osobno, gdybyśmy spojrzeli na te rynki ogólnie, to widać, że konkurencja europejska walczy z rolnictwem naszym polskim. To i na rynku trzody chlewnej, to i na rynku wołowiny, to i na rynku drobiu. No, sprawa ostatniej koniny. Z jednej strony, panie Michale, bo pan powiedział tutaj, panie redaktorze, pan powiedział o służbach. Z jednej strony, prawda. Nasze firmy zawiniły. Jest jakaś firma, która zawiniła. Z drugiej strony, uważam, że jest błąd systemowy. Błąd naszych służb. Dlaczego takie mięso wypuścili? A trzeciej strony, panie redaktorze, gdy się tak naprawdę przyjrzymy temu wszystkiemu, panie Michale, to widać jest, że te rynki europejskie robią wszystko, żeby nasza produkcja, nasza hodowla, nasze mięso, nasze jajka, nasze masło nie było w Europie, żeby jego było jak najmniej, żebyśmy nie eksportowali tego naszych produktów rolnych. Dlaczego? Drodzy Państwo, Unia Europejska produkuje dużo. Ale Unia Europejska produkuje niezdrowo, produkuje produkty nieekologiczne, a nasze produkty są dla nich konkurencją. I oni będą robić wszystko. I my powinniśmy z jednej strony postawić mocno na te służby. Jest tutaj błąd systemowy i trzeba znaleźć, gdzie ten błąd jest. Uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o współpracę weterynarii i sanepidu, to tutaj jest jakiś błąd i tutaj trzeba popracować nad tym. A może właśnie pójść na ten pomysł, żeby to zjednoczyć do jednej agencji bezpieczeństwa żywnościowego. A z drugiej strony musimy się liczyć z tym, że Europa będzie robiła wszystko, Unia Europejska będzie robiła wszystko, żeby blokować nasze produkty do Europy.
Czy nie uważa pan, że ekonomia doprowadza do tego, konieczność wytwarzania czy przetwarzania coraz tańszego doprowadza do tego, że kombinuje się w okresie tego procesu przetwórstwa i dodaje się różnego rodzaju, powiedziałbym, po to, żeby wyjść na swoje, żeby zarobić i tak dalej, utrzymać się, dodaje się różnego rodzaju rzeczy, które, no powiedzmy, są szkodliwe i nie są właściwe i nie powinny znajdować się w recepturze tego produktu, tego towaru, czy tego, czego chcą kupić ludzie.
Oczywiście, panie redaktorze, tak. Są firmy, które, jak pan powiedział, oszukują, ale tych firm jest procentowo niewiele w Polsce, dlatego, że polska żywność jest zdrowa. I od tego są służby, żeby tych oszustów, którzy są, wyeliminować z rynku. Bo oni oszukują siebie, oni oszukują nas, oni oszukują konsumentów. Ale my musimy robić wszystko, żeby promować naszą żywność, bo nasza żywność jest naprawdę żywnością zdrową i dobrą.
Panie pośle, jeszcze jedna rzecz z Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa przyjęła poprawki Senatu do ustawy o nasiennictwie. Na czym polegają te poprawki? To jest, z tego co ja wiem, to chodzi o język polski i chodzi o oznaczenia, tak?
Tak, to znaczy jest to poprawka dobrą poprawką, poprawka o tym, że instrukcje wszystkich tych środków chemicznych będą w języku polskim. No do tej pory rzecz, która dla nas się wydawała skandaliczna, dlatego że w Sejmie przeszła ustawa, że nie muszą być w języku polskim, to znaczy tu u nas w kraju konsument nie mógłby przeczytać w języku, bo nie wszyscy znają język angielski, musiałby znaleźć człowieka, który mu przetłumaczy instrukcję. Dlatego ta poprawka senacka jest dobrą poprawką, poparł ją rząd, poparła ją również koalicja, dlatego ta poprawka przeszła. Ale tutaj też widać, panie redaktorze, człowiek się zastanawia, dlaczego się tak dzieje. No, wcześniejsza poprawka nasza, która przeszła tutaj dzięki posłowi Piotrkowi Polakowi, który ją złożył i dzięki opozycji, poprawka, która wydłużała termin przydatności środków ochrony roślin. To znaczy, jeżeli w sklepie jest środek, którego dzisiaj się kończy termin przydatności, to ta ustawa pozwalała na to, żeby jeszcze można było wprowadzać do obrotu, jeszcze sprzedawać przez najbliższy rok. No dla nas to była rzecz niepojęta.
Czyli to się też udało przeprowadzić.
To też się udało, także
Panie pośle, z całą batalię o te wszystkie sprawy jest ulotka, którą Ministerstwo Rolnictwa czy organizacje Stop Przeciw GMO od 28 stycznia obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Panie pośle, uważam, że to jest duże zwycięstwo, ale szkoda tylko, że dopiero teraz i że kiedy jest ustawa wprowadzająca nasiona GMO, wydaje się coś takiego. To jest taka schizofrenia trochę, co?
Znaczy to jest to pokazanie tutaj, to jest znów następna jakby promocja Ministerstwa Rolnictwa, pokazanie, że jesteśmy przeciwko, znaczy jako rząd, że jest przeciwko GMO, ale panie redaktorze, to państwo przecież wszyscy wiemy, że to jest, no to jest takie wszystko na wodzie pisane, to jest tylko taka promocja swojej osoby, dlatego, że i PSL, i obecny rząd bardzo często się wypowiadał o tym, że zrobi wszystko, żeby w Polsce wprowadzić GMO. Takim przykładem może być ten wyciek z portalu Wikileaks, gdzie Waldemar Pawlak pisał o tym, że no, od rządu jest odsunięte Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku i teraz powolutku, małymi kroczkami w Polsce będziemy wprowadzać GMO. To pokazuje, że GMO będzie wprowadzane. Dobrze, że jest to rozporządzenie, ale to rozporządzenie jest no, rangi niższej dokumentem niż ustawa i tutaj się też boimy, że wtedy minister, w każdej chwili minister może to rozporządzenie zmienić.
Pozdrawiamy wszystkich walczących o to, by w Polsce nie było GMO, panią Danutę Pilarską w szczególności. Proszę państwa, pan poseł mówił tutaj na temat spraw związanych z rynkami. Jest z nami człowiek, który w drobiarstwie na opowiedzie, obym nie jedną noc spędził i grzodzionku nie powiem. Pan Kazimierz Głowa. Panie Kazimierzu, rynek drobiu, rynek trudny. Jak pamiętam swoją bytość w Radiu Maryja od samego początku, są takie wahania, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Państwo się jakoś próbujecie utrzymać. Jak to wygląda dzisiaj?
No, panie redaktorze, sytuacja jest różna, ale coraz częściej są poważne kryzysy i to objawiają się spadkiem cen na mięso. Przekłada się to na spadek cen skupu żywca drobiowego, jaj wylęgowych. W tym czasie hodowcy tracą dosyć duże sumy pieniędzy, co powoduje niemożność odtworzenia nowego cyklu produkcyjnego, terminowego spłacenia kredytów, innych zobowiązań, w konsekwencji prowadzi to do bankructwa nawet gospodarstwa. I w takiej sytuacji gospodarstwo takie powinno być według nas wsparte przez państwo, bo inaczej no, rolnik taki, gospodarstwo takie upada i powinien mieć, rolnik taki powinien dostać odpowiednią rekompensatę wzorem likwidacji na przykład kutrów rybackich i
przypadku... Ale przepraszam pana bardzo, no kutry rybackie to załatwiła nam Unia Europejska,
no
że
tak, no
będą
tak.
Rolnicy tak. Likwidowali kutry rybackie i za to będzie Unia im płaciła.
Tak,
natomiast no Unia nie jest zainteresowana przezmianą na przykład hodowli z mięsa drobiowego na hodowlę jaj. Prawda? Więc jak, na jakiej zasadzie to wsparcie rządu miałoby wyglądać w momencie, kiedy na przykład doprowadza się do takiej sytuacji na rynku, że jaja tanieją masowo, tak jak teraz?
No więc uważam, że przede wszystkim należałoby zlikwidować nadmiar wprowadzania mięsa drobiowego z importu. Należałoby wprowadzić odpowiednie kontrole przez nasze służby weterynaryjne, które nie dopełniają do końca, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i dosyć dużo mięsa wchodzi, które zostaje kupowane przez naszych kupujących, a mięso to okazuje się, że jest niewiadomego pochodzenia i jednocześnie o niewiadomej jakości.
Dlatego jeszcze wchodzi do Polski również w sposób nielegalny, bo pamiętam tutaj audycję, kiedy rolnicy, kiedy drobiarze mówili konkretnie, ile tirów było zaprogramowanych, a ile wjechało do Polski nielegalnie zdrowiem. A więc nie tylko sprawa legalnego zezwolenia, ale również nielegalnego przemytu tak zwanego mięsa drobiowego, ale również i jaj, proszę pana, bo w tej chwili sytuacja na rynku jaj też jest nie do końca czysta. Tak bym to powiedział. Wiem, że Unia Europejska doprowadziła do likwidacji czy do pogorszenia sytuacji wielu hodowli, gdzie była produkcja jaj, czyli były nioski. W związku z tymi klatkami, jak to wygląda dzisiaj?
No, dzisiaj również sytuacja jest taka, że ci hodowcy, którzy mieli te klatki, musieli skończyć produkcję jaj, bo to już są nowe przepisy unijne, czyli muszą być klatki już unijne, które są niesamowicie drogie. No ale w związku z tym wielu hodowców sobie poradziło, biorąc kredyty, biorąc jakieś tam
to pożyczki. Ja się cieszę, że pan twierdzi, że sobie poradziło, bo ja miałem 15 telefonów w ostatnim tygodniu, że grozi im bankructwo, że komornik zaczyna wchodzić, dlatego że nie stać ich na to, żeby spłacić kredyty, nawet te klęskowe kredyty, które musieli brać i tak dalej, i tak dalej. Także sytuacja wcale nie jest do końca czysta.
Panie redaktorze, tak, tylko oni biorąc te kredyty poradzili sobie z zakupem klatek, ale teraz sytuacja się zmienia. Teraz właśnie ci hodowcy, przychodzi czas spłacania tych kredytów i ci hodowcy zaczynają upadać.
Zaczyna chodzić komornik.
I zaczyna być likwidacja w wielu przypadkach gospodarstw, które są zadłużone i ci rolnicy nie będą mieli pieniędzy na utrzymanie własnych rodzin.
I tu uważam, panie, proszę pana, że warto by było pomyśleć, czy właśnie tutaj nie należałoby zrobić peregrinacji spłaty tego kredytu, znaleźć odpowiedniki. Tutaj rząd powinien pomóc i to byłaby konkretna pomoc dla tych drobiarzy, tych producentów drobiu, którzy w ten sposób poprzez kredyty zostali zadłużeni. Ale ja przepraszam, audycja biegnie bardzo szybko. Mam jeszcze z nami, jest tutaj przedstawiciel Izby Rolniczej, rolnik oczywiście, proszę państwa, pan Marek Sarwa. Panie Marku, Izba Rolnicza w większości to jest izba, która wspiera ten rząd. Jak to wygląda na waszym terenie? Bo ja wiem, że może nie powinien takiego pytania zadawać, ale to jest trudne pytanie. Ale boleję nad tym, że izby, które były niezależne, pamiętam, kiedy przewodniczący był pan Jan Krzysztof Ardanowski, w tej chwili zmieniły jak gdyby, co prawda mówią, narzekają, płaczą, ale jak trzeba głosować, jak trzeba przeprowadzać, jak trzeba wspierać, to są tam, gdzie sobie minister życzy.
Dziękuję, panie redaktorze. Panie Michale, tutaj na pewno z panem się zgodzę, że Izba Rolnicza w jakiś sposób wspiera ten rząd. Tutaj mówi pan pewnie o Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych jest blisko ministra. Jak to wygląda na szczeblu właśnie ministerialnym i Krajowej Rady Izb Rolniczych? Może pan Michał, pan redaktor wie lepiej. Ale wtedy, kiedy prezesem był właśnie tutaj nasz przedmówca, pan Ardanowski, izby rolnicze, ja byłem tego świadkiem, robiły bardzo dużo, żeby ten rolnik był widoczny na tym rynku naszym europejskim. I cieszę się bardzo również, że pan minister tutaj, pan Ardanowski zabrał głos. Mówił tutaj o sprzedaży bezpośredniej. I tutaj właśnie sprzedaż bezpośrednia u nas w tych naszych gospodarstwach, ja tutaj reprezentuję powiat opoczyński i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że w powiecie opoczyńskim średnia gospodarstw jest to około 10 hektarów. Ci rolnicy chcą z czegoś żyć i myślę, że właśnie ustawa, tutaj ukłon właśnie do rządu, do posłów, że powinna być stworzona ustawa, aby rolnicy mogli sprzedawać właśnie...
Na rynkach rodzimy.
Tak.
Żebym ja mógł kupić mleko i twar.
Dokładnie. Tutaj mamy przedstawiciela rynku drobiarskiego, żeby to jajko rolnik też mógł kupić u siebie na wsi. tutaj stworzenie ustawy właśnie takiej o sprzedaży bezpośredniej. Apel tutaj do posłów, żeby walczyć tutaj w tym kierunku.
Proszę pana, na posiedzeniu waszych izb omawiacie różne tematy. Tak jak pan powiedział, rolnikom jest trudno wiązać koniec z końcem. Bardzo dużo rolników, no powiedzmy sobie szczerze, pracuje nie tylko w rolnictwie, prawda? Tak. Z takiego małego gospodarstwa, szczególnie z takiej ziemi niskiej klasy, jak o której już pan poseł wielokrotnie mówił, trudno jest wyżywić. Natomiast tam wasze tereny to tereny leśne. Macie duży problem ze zwierzyną łowną. Może parę słów na ten temat, bo wiem, że była poświęcona ostatnie posiedzenie waszej izby szkodom łowieckim.
Tak, dobrze, że pan tutaj to podkreślił, ten temat. Ostatnio właśnie mieliśmy posiedzenie...
No to jest problem ogólnopolski, proszę pana, byłem teraz na Podkarpacie, tu się nasłuchałem niesamowitych rzeczy. Szczególnie tam z lisami, oni mają problem, ale ze dzikami też.
Tak, panie redaktorze, problem zwierzyny łownej jest problemem ogólnopolskim. U nas w powiecie opoczyńskim jest również ten problem dostrzegany przez rolników. My jako Izba Rolnicza spotykamy się dosyć często. Raz na dwa miesiące mamy posiedzenie i poruszamy takie problemy. Tutaj mieliśmy właśnie ostatnie spotkanie z Polskim Związkiem Łowieckim. Obecny był na spotkaniu również biegły sądowy właśnie z zakresu szacowania szkód. To był biegły, który naprawdę prowadził to spotkanie dosyć obiektywnie i tłumacząc aspekty prawne właśnie związane ze szkodami łowieckimi, dużo mówił, aby rolnik, który ma tą szkodę, fotografował daną działkę, opisywał, prosił na to pole czy na spotkanie przedstawiciela Izby Rolniczej. Także rolnicy, których dotykają właśnie szkody łowieckie, niech się nie boją, niech piszą podania do związków łowieckich.
Jest szansa, że dostaną więcej pieniędzy, bo tak jak słyszałem, to jest 1200 zł od hektara, kiedy już wszystko musi być zorane, tak? To znaczy, że ciągnik jest niepotrzebny.
Dokładnie, panie redaktorze. Te 1200 zł to jest właśnie, jeśli taka zwierzyna łowna, tutaj mówimy o dzikach, jeśli zniszczy hektar takiej łąki, to maksymalnie Związek Łowiecki może zapłacić 1200 zł. A często to jest? Dużo mniej.
Za co to jest? A ile jest dopłata do hektara, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o łąkę?
Jeśli chodzi o łąkę, to około 1000 zł.
Czyli proszę pana, to jest to samo, tak? Czyli, a utrzymanie łąki to chyba jest tylko 1000
zł. Otworzenie łąki, czyli trzeba poczekać minimum rok czy dwa lata. Zakup nasion, otworzenie tej łąki, to są koszty. A tutaj jest przede wszystkim jest potrzebna zmiana ustawy o prawie łowieckim.
Proszę państwa, mam parę minut czasu, za chwilę jeszcze wrócimy do tego tematu. Chociaż jeden telefon, 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Wiem, że jest bardzo wiele różnych problemów, wiem, że jest bardzo wiele różnych spraw. No niestety nie jesteśmy w tak krótkim czasie o wszystkim powiedzieli. Jeszcze proszę pana, wracając do tych szkód łowieckich. Pan mówi, żeby pisać, ale czy nie trzeba się organizować lepiej? Czy nie trzeba być bardziej, no nie wiem, zdeterminowanym, bo z tego, co mówią rolnicy, naprawdę trudna jest sytuacja, jeżeli chodzi o dochodzenie swoich roszczeń.
Jeśli chodzi o dochodzenie swoich roszczeń, sytuacja jest bardzo trudna, bo jak ja to powiedziałem na posiedzeniu, jak rozpoczynałem posiedzenie właśnie ostatnio, powiedziałem, że ustawa o prawie łowieckim jest po stronie właśnie Polskiego Związku Łowieckiego. I Polski Związek Łowiecki, wiadomo, że to są ludzie, którzy są tam, można powiedzieć, charytatywnie, hobby, to są ich składki. Oni są też również za zmianą tej ustawy. Także tutaj apel i nas,
nie wiem, czy tak do końca. Nie wiem, czy tak, bo lobby, proszę pana, w Sejmie jest dosyć mocne. Ale mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Zbigniew z Podkarpacia, proszę pana. Ja tu słucham tej audycji.
A pani z rolnikiem?
Wiele poruszanych tematów.
Tak.
Które tak się wiążą cały czas z gospodarką, wie pan. Ekonomia i gospodarka, to jest moja pierwsza uwaga, że gospodarka jest co innego, ekonomia jest co innego. I mi się wydaje, że w tej chwili, jeśli chodzi o pewne rzeczy, rolnictwo nasze było zaniedbywane od dłuższego czasu. Ale w ostatnim okresie, gdy na przykład jakieś półtora roku albo rok temu tam poruszałem sprawę, że jest zaniedbywane w ogóle rolnictwo, nikt się tym nie zajmował, tylko świetnych audycji słuchałem w waszym radiu, które prowadził pan Wojciechowski. Wie pan, na ten temat coś informował, co się dzieje, co chcą nam zrobić Europa w tym sprawie tego rolnictwa. Bo wie pan, ja też jestem członkiem Związku tych Rolników Indywidualnych, ale widzę, ten nasz przewodniczący nic nie robił, tylko odpowiadał pewnego razu, gdzie on był, co on nie widział. Coś w stylu Tuska, wie pan. Nie mówiąc o kółkach rolniczych, które po prostu w tej chwili tam walczą z PSL-em, to znaczy z partią swoich ludzi, bo to ci sami ludzie. Nie robią nic kompletnie, oni po prostu szkodzą według mnie.
A co pan proponuje, że powinni robić, bo to wie pan, bo tak bardzo
no
to łatwo...
No co powinni robić, no ale co pan im zrobi, jak oni nic nie robią.
Rozumiem.
No, a izby rolnicze są tak samo, że w większości opanowane przez PSL. Izby rolnicze to od samego początku są tylko izby rolnicze i tylko nazwa i tylko tyle, co się tam dzieje. Nic nie wiadomo, co będzie dalej.
Pan, no chyba, pan jest chyba członkiem Izby Rolniczej.
Ja wie pan, nie prowadzę tylko gospodarstwa, bo wiele, ja pracowałem w firmach, prowadziłem duże firmy, wie pan, bo mam ten i państwowej takiej. Gospodarstwo było moim dodatkowym, ponieważ mieszkam na wsi, nikt tego nie chciał. Ja to poprowadzę od 70 już gdzieś pierwszego czy drugiego roku, wie pan, te pole i tak dalej. Jak zwróciłem uwagę, no to w tej chwili na wsi, który liczy tak przeciętnie 150, 200 numerów, to jest jakiś może gospodarstw 3, 4, 5, które jeszcze cośkolwiek z tego coś robią. To jest, ja nie wiem, czy to jest takie, chodzi o to, żeby zniechęcić tych ludzi w ogóle już resztę do, w tej chwili do nieprowadzenia gospodarki czy wszystkiego. No
taki jest program Unii Europejskiej, proszę pana.
No to właśnie.
Taki program, jest program Unii Europejskiej, proszę Unii, pana, od samego
to jest,
początku.
To jest ogólny.
Przepraszam, wchodzę w słowo, bo już powoli będę musiał kończyć audycję. Chciałem tylko panu powiedzieć, że tutaj pan powiedział panu Wojciechowskim, tu było bardzo wielu ludzi, którzy mówili przed jeszcze wejściem Polski do Unii Europejskiej, pan Krutul, pani Stokarska, jaka czeka nas wizja. Pamiętamy, co mówił pan Geremek, świętej pamięci już. Mówił, że 300 tysięcy gospodarstw rolnych, tyle w Polsce ma być. I do tego, proszę państwa, to wszystko zmierza. I dlatego z tego studia, z tego radia cały czas mówimy, że trzeba coś zrobić. Ja rozumiem pana, że trudno jest, ale trzeba się zespolić. Teraz będą te manifestacje, więc być może trzeba pójść i chociaż pokazać swoje niezadowolenie, policzyć się, zobaczyć, ilu nas jest, powiedzieć nie, tak dalej być nie może. No, dziękuję panu za tą rozmowę. Jeszcze raz pozdrawiam. Pan poseł chciał dwa słowa, bardzo proszę.
Znaczy, ja dziękuję za ten telefon, dziękuję za tą rozmowę, znaczy za tą sygnał. To znaczy, to jest sprawa, o której my wiemy i próbujemy w Sejmie o tym powiedzieć i powiedzieć ministrom i powiedzieć ministrowi rolnictwa o tym, jak jest źle.
Ale związek nie pracuje, nikt nie pracuje, tak. Izba nie pracuje, według tego pana nikt nie pracuje. Co to znaczy? To znaczy, że wieś ocenia całą strukturę państwa i wszystkich organizacji w państwie jako bardzo złą.
Tak.
To jest bardzo niebezpieczne.
To jest problem. Ale wracając do tego tematu wcześniejszego, o którym mówił nasz przewodniczący Zapoczna, w Sejmie 22 marca, to jest najbliższy piątek, odbędzie się spotkanie, które organizuje między innymi pan poseł Zbigniew Wawarski i to będzie spotkanie dotyczyło właśnie szkód łowieckich, odszkodowań, bo tu chodzi o odszkodowania. To rolnicy na tą chwilę są w wielu sprawach oszukiwani, jeżeli chodzi o te odszkodowania i chcemy się spotkać z ministrem, który obiecał, że będzie, jak również z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. I myślę, że na tym spotkaniu będziemy te sprawy odszkodowań poruszać.
Mówimy o odszkodowaniach, ale mówimy o wszystkich problemach wsi. Bardzo proszę, pan Sarwa chciał od razu pozdrowić już. Proszę to powiedzieć i od razu pozdrowić, bo już kończymy audycję.
Jeśli chodzi o pozdrowienia, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, przede wszystkim rolników.
A rodzinę gdzie? Z jakiej miejscowości?
Z Krzczonowa dokładnie, z gminy Drzewica, także...
Powiat Opoczno.
Powiat Opoczyński. Pewnie mnie słuchają, także jeszcze raz pozdrawiam.
Wszystkie kobiety.
A tutaj
pozdrawiam.
Chciałbym się jeszcze odnieść do pana posła, dosłownie jedno zdanie. Cieszę się bardzo, że takie spotkanie będzie w Sejmie. My jako Izba Rolnicza z powiatu opoczyńskiego postaramy się być. Także dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo prosimy, pan Kazimierz Głowa.
No ja...
Jeżeli, pozdrawiamy.
Jeżeli chodzi o pozdrowienia, to pozdrawiam żonę, synów, córki, żonę Wiesławę, no, która bardzo czynnie włącza się w prowadzenie naszej działalności rodzinnej nawet. No i synów,
córki. Jest obowiązek, panie, działalność rodzinną podtrzymywać.
No, ale oprócz tego pozdrawiam wszystkich hodowców z terenu naszego regionu, jak również z całej Polski. No
ja
i panią musimy wspólnie
Sikorę,
zorganizować.
To jest wielki drobiazg.
Wspólnie musimy się organizować i musimy bronić, tak jak całe rolnictwo jest bronione i tutaj jest tylko jedyna szansa organizacji, organizować się, organizować i organizować. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, jest z nami pan nie dali nic powiedzieć, pan Tomasz Kopera, pan asystent pana posła.
Ja pozdrawiam wszystkich mieszkańców Opoczna, w szczególności moją rodzinę.
Panie pośle, ostatni głos.
Ja tak jeszcze przed pozdrowieniami może jeszcze takie ogłoszenie, że w Łodzi 14 marca w czwartek odbędzie się protest rolników przed Urzędem Wojewódzkim. Zaczynamy na ulicy Piotrkowskiej 104, zaczynamy o godzinie 11. Wszystkich rolników z województwa łódzkiego zapraszamy na ten protest. Musimy tam pokazać, jak tutaj pan redaktor powiedział, policzyć się, pokazać, żebyśmy pokazali do swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi
o... No i złożyli właściwe petycje.
Tak, i złożyli właściwe petycje dla wojewody. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, jestem winien pozdrowień, bo wczoraj i dziś są rekolekcje, na których brałem udział akcji katolickiej z decyzji radomskiej i pozwolili mi przyjechać do radia, ale pod warunkiem, że ich pozdrowię. Także pozdrawiam wszystkich uczestników tych rekolekcji tego dnia skupienia akcji katolickiej z decyzji radomskiej, ale przede wszystkim prezesa Jurka Skurkiewicza, jak również księdza Andrzeja Jędrzejewskiego i gospodarza tego miejsca, gdzie byliśmy na rekolekcjach, księdza prałata Karbownika, który dzisiaj jest w USA, ale chciałbym pozdrowić. I oczywiście, panie redaktorze, pozdrawiam moją całą rodzinkę.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, jeszcze raz rekolekcje rolników transmitowane przez Radio Maryja w Rybnie głosi je biskup Frankowski. Zaczynam 21. A ja jeszcze, korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich Kazimierzy, księdza biskupa Kazimierza Górnego, mojego szwagra Kazimierza Gizę i pana Kazimierza Chorzępę, niestrudzonego działacza chłopskiego, któremu życzę wielu, wielu łask Bożych, wszystkim życzę wielu łask Bożych i zawierzenia Matce Bożej, by to wszystko, co robicie, było pożytkiem, z pożytkiem dla was i całego otoczenia waszego. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.